Dlaczego Ewangelia Jana? Może w kilku dosłownie słowach i kilka dosłownie wersetów dzisiaj, a jednocześnie, kiedy te kilka wersetów przeczytane próbuję się omówić, to obawiam się, że nie zmieścimy się w tych 30 czy 40 minutach, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć na temat tych kilku słów, które usłyszeliśmy. Ale myślę, że chcemy ja tak postanowiłem, że wrócimy do właśnie do Ewangelii po tym, jak czytaliśmy kiedyś Ewangelię Mateusza, później pierwszy list do Koryntian i teraz znowu Ewangelię, dlatego że jednak Ewangelia jest takim fundamentem nawet tego wszystkiego, co zostało później napisane w listach. I Ewangelia Jana jest też taką szczególną Ewangelią z tego względu, że o ile tak nam się wydaje, o ile możemy stwierdzić, powstała później niż inne, niż te synoptyczne tak zwane Ewangelie, w związku z czym jest taką, może to nie jest dobre określenie, ale oddające, myślę, to co mam na myśli, że jest taką dojrzalszą Ewangelią, w takim sensie tam jest więcej refleksji, więcej już spojrzenia na Jezusa z pewnej perspektywy już dłuższego czasu. Kościoła, który przeżył ponad może pół wieku nawet, bo myślimy, wydaje nam się, że Ewangelia Jana została, czy w takiej formie, w jakiej ją czytamy, powstała gdzieś już pod koniec pierwszego wieku, w latach 80. albo 90. pierwszego wieku, więc jakieś 50-60 lat po Chrystusie, po tych wydarzeniach, które opisuje, więc z takiej już odleglejszej perspektywy. Nie jest to z tym związane, znaczy może tutaj nie będę się zapędzał w dygresję, ale jest to Ewangelia, która też patrząc na Chrystusa, te Ewangelie synoptyczne często zadają jakby pewne pytania, na które nie odpowiadają tak bardzo wprost, tak? Wiemy, że Ewangelii Marka, zwłaszcza Ewangelia Marka, zadaje pytania, kim on był, kim on jest i zostawia czytelnika czy słuchacza do tego, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast Ewangelia Jana dużo wyraźniej, dużo bardziej wprost wypowiada się o pewnych rzeczach. Na przykład jest to Ewangelia, która bardzo mocno podkreśla boskość Chrystusa, tak? To, że Chrystus był Bogiem. Dzisiaj czytając te pierwsze wersety, to zwłaszcza tam, nie zwłaszcza tam, ale tam od tego nawet wręcz ewangelista rozpoczyna. Jest taka bardziej trochę teologiczna, mówi mniej o tym, co Jezus zrobił, a więcej o tym, co powiedział. Tak, jest większy nacisk na jego dialogi, na przemowy Jezusa. Więc myślę, że po tym, jak kiedyś czytaliśmy tę Ewangelię Mateusza, to Ewangelia Jana będzie takim dobrą kontynuacją tego wszystkiego. Jak pewnie wiecie, większość z was myślę, że czytała Ewangelię i wiecie, że Ewangelia Jana różni się w dosyć taki wyraźny sposób, różni się od tych pozostałych trzech Ewangelii. Tak? Te Marek, Mateusz, synoptyczne Ewangelie, Łukasz mają bardzo dużo podobnego materiału. Ewangelia Jana inne rzeczy prezentuje. Nie jest jednak sprzeczna z tymi Ewangeliami. Tak? I tutaj szczególnie myślę, że musimy zrozumieć tak na wstępie już to, że kiedy w ogóle czytamy księgi biblijne, które są różne, to musimy czytać je zgodnie czy z duchem tego czasu, w którym powstały i zgodnie z tym zamiarem, czy nawet rodzajem literackim, który powstał. I wiele kontrowersji, wiele dyskusji było na temat tego, czym Ewangelie są. I my we współczesnym świecie jakby rozróżniamy, że albo coś jest historią, albo coś jest fikcją. Jakby nie mamy nic pośrodku, tak? My, jeżeli coś się nie zgadza z faktami, coś jest nie, jakby to jest sprzeczne, czyli to musi być jakaś fikcja, Jeżeli to nie jest takie dokładne według tego, jak się wszystko wydarzyło w takim reportażowym sensie. I często mamy problem właśnie czytając Ewangelie, które funkcjonują trochę inaczej. Dlatego, że w tamtym czasie dla tamtych ludzi oni jakby posługują się innym sposobem wyrazu. Tak? Ewangelia nie jest ani historią w takim naszym sensie tego słowa historia, ani nie jest fikcją w naszym sensie tego słowa. No już na pewno nie jest fikcją, ale jest czymś, co sam zresztą ewangelista nie ukrywa. Tak? Na koniec tej Ewangelii dojdziemy do tego, on mówi, że opowiadań o Chrystusie jest takie mnóstwo, że wszystkie książki tego świata by ich nie pomieściły. Tak? Jeżeli pamiętacie końcówkę, dosłownie ostatnie wersety Ewangelii Jana, ewangelista mówi, tych opowieści było mnóstwo, ale jakby mówi nam wtedy, ale ja wybrałem te, które uznałem za słuszne. I w tamtym czasie, kiedy pisano taką starożytną biografię, pisano ją nie ukrywając tego, że autor, który ją pisze, ma coś do powiedzenia, chce przekazać pewną prawdę. Nie w sensie opisuje obiektywną historię bez... My dzisiaj byśmy woleli w takim współczesnym umyśle, my chcielibyśmy, żeby historycy opisywali coś bez zaangażowania, po prostu tak obiektywnie, tak? Aczkolwiek już nawet we współczesnej nauce wszyscy zdają sobie sprawę, że nie ma czegoś takiego jak obiektywność. Nie ma obiektywnego opisu. Zawsze autor dodaje, czy patrzy z pewnej perspektywy, z jakiegoś punktu widzenia. Coś chce pokazać, coś chce udowodnić być może, tak? I ewangeliści nie kryją się z tym. Oni mówią wręcz, znowu w ostatnim rozdziale Ewangelii Jana, on mówi, ja piszę to po to, żebyście wierzyli albo uwierzyli, albo żeby wasza wiara się wzmocniła. On ma pewien cel, ma coś na myśli, on chce pokazać Jezusa z pewnej perspektywy i dlatego wybiera te historie o nim, które do tej perspektywy uważa za najlepiej pasujące. On ustawia je też w pewnej kolejności, nie dlatego, że może było tak, a może było tak, tylko wręcz dlatego, że chce pewne rzeczy podkreślić i je pokazać. I takim przykładem jest to, że pewnie wiecie też, że ta historia o tak zwanym oczyszczeniu świątyni w Ewangeliach synoptycznych znajduje się pod koniec Ewangelii. W Ewangelii Jana jest na początku praktycznie działalności Jezusa. Tak? Więc ktoś by powiedział, o sprzeczność, taki współczesny historyk by powiedział, o ktoś tu kręci, albo oni kręcą, albo on kręci. Podczas gdy starożytny biograf, ewangelista powiedział, to jest prawdziwa historia i to, że ona jest w każdej Ewangelii, to potwierdza, ale ja umieszczam ją w tym miejscu, w którym chcę po to, żeby zilustrować pewną prawdę, żeby podkreślić coś. I to nie ma znaczenia, kiedy to się dokładnie wydarzyło, jaka była chronologia tych wydarzeń, bo nie o to mi chodzi. Ja opisuję coś, co jest dużo ważniejsze. I w takim sensie Ewangelie, nie tylko Ewangelie, myślę, że większość tych ksiąg historycznych tak zwanych w Biblii trzeba by nazwać dzisiaj bardziej takimi traktatami teologicznymi, a nie historią, gdybyśmy chcieli jakby porównać je do współczesnych rzeczy. Tak? To nie jest historia w takim sensie opisu, to nie jest reportaż, to jest głęboko przemyślany, teologiczny traktat opisujący prawdziwe rzeczy, ale w określonym celu, z określoną myślą, pokazujący perspektywę wiary Boga i tego, co Bóg czynił, a nie po prostu opisujący suche fakty, co się wydarzyło, w jakiej kolejności i tak dalej. Więc musimy patrzeć na te teksty w taki sposób i też patrzeć właśnie na Ewangelię Jana. I Ewangelia Jana w pewnym sensie jest fundamentalna dla naszej takiej nowotestamentowej wiary, dlatego że, jak zresztą zaraz będziemy o tym mówić, jest swego rodzaju księgą rodzaju, jest księgą o nowym początku, tak? Rozpoczyna się słowami na początku, tak jak pierwsza księga Biblii, jak księga rodzaju. I już kiedyś o tym wspominałem, że jest to nowe otwarcie, nowe spojrzenie na świat, na to, co się wydarzyło, na to, jak Jezus zmienił ten świat. I wiecie, to to może dzisiaj tak na to nie patrzymy, czy trudno jest, jak się jest w czymś zanurzonym, to trudno na to spojrzeć z zewnątrz, ale my żyjemy w innych czasach. I to kiedyś Kościół i historycy, prawda, kiedyś się posługiwali takim, teraz od tego się odchodzi, bo to zbyt religijnie brzmi, tak, ale kiedyś i po polsku w ogóle odeszliśmy od tego, bo mówimy, że coś było przed naszą erą, albo coś jest naszej ery, tak, gdzie kiedyś mówiło się do narodzin Chrystusa i po Chrystusie, czy roku Pańskiego, tak, czyli już w sensie roku po narodzinach Chrystusa. I ten chrześcijański świat właśnie bardzo wyraźnie w ten sposób dzielił dwie wielkie, można powiedzieć, ery. I ta teologia weszła w historię w takim sensie, że pokazywała, że to był pewien rok zero. Abstrahując od tego, czy on był dokładnie, tak, bo dzisiaj wiemy, że ten rok zero nie był dokładnie rokiem narodzin Chrystusa tak naprawdę. Najprawdopodobniej znowu to nie było tak. Chrystus chyba ze 4 lata wcześniej się urodził. Dzisiaj tak to oceniamy. Ale jakby nie o to chodzi. Znowu, tu nie chodzi o dokładność taką rok w tą czy rok w tamtą. Chodzi o to, że to był przełom. To był przełom er. To był przełom pewnych, w ogóle inny świat powstał nagle po tym, jak przyszedł Chrystus. I też może nie jest to najlepsza odpowiedź, czasami ludzie się zastanawiają, a czemu ten Stary Testament jest taki inny niż ten Nowy Testament, tak? Czemu dla niektórych one w ogóle nie pasują do siebie, tak? Jeden z pierwszych herezji w Kościele była taka, że pewien człowiek powiedział, to ten Bóg Starego Testamentu to nie jest Bogiem Nowego Testamentu, to jest dwóch różnych bogów, dlatego że oni są tak od siebie różni, tak inaczej funkcjonują, działają, tak odmienne są te testamenty, że on powiedział, w Starym Testamencie to tak naprawdę to był diabeł, to nie był Bóg, to był zły Bóg, a ten dobry Bóg, miłujący, kochający, to jest ten Bóg Nowego Testamentu. I oczywiście my, Kościół jakby rozpoznał, że to nie jest tak, ale to jakby odzwierciedla tą przemianę, że rzeczywiście, tak jak mówię, częścią odpowiedzi na tą różnicę jest to, że Chrystus coś zmienił w tak gruntowny sposób, że nawet ta rzeczywistość Starego Testamentu tak naprawdę nie jest zupełnie inna niż ta nowego. I o tym będziemy mówić. Więc Jan, autor tej Ewangelii, według tradycji apostoł Jan, chociaż tak naprawdę nie wiemy, czy to był apostoł Jan. Są różne wersje, jest mowa o tak zwanym Janie Prezbiterze. Niektórzy mówią, że to może był Jan Marek, który napisał, inni myślą, że Jan Marek napisał Ewangelię Marka, ale potem mówią, Jan Marek napisał Ewangelię Jana. Całe tomy na ten temat napisano. Nie chodzi o to, żeby o tym dzisiaj myśleć, ale Jan pisze, kimkolwiek by on nie był, pisze też właśnie po to, żeby nam coś pokazać, żeby przekazać nam pewną rzecz, pewne informacje, ale zachęcić do reakcji przede wszystkim, bo tu nie chodzi o informacje tylko. I tak jak mówię, w 20 rozdziale, 30, 31 wersecie mówi wyraźnie, że pisze to dla nas po to, żeby nasza wiara się wzmocniła. Albo pisze, tu mamy też taki problem, bo są dwa warianty w greckich tekstach, albo pisze po to, żebyśmy uwierzyli. Więc niektórzy mówią, to jest Ewangelia, która jest ewangelizacyjna, po to, żebyśmy uwierzyli. Ale inne manuskrypty tam mają inny tryb tego czasownika, po to, żeby wiara nasza wzrastała, żeby nasza wiara się umacniała. Więc inni mówią, to nie jest ewangelizacyjna Ewangelia, to jest Ewangelia dla wierzących, żeby ich wiara się budowała. Myślę, że Duch Święty myśli, że i jedno, i drugie jest prawdą. I w tym wszystkim chodzi i o wzrost naszej wiary, i o wzmacnianie się naszej wiary. Wiele też napisano o tym, jak tą Ewangelię, jak na nią patrzeć, jak ona jest, jakby funkcjonuje, jak jest zbudowana. Niektórzy mówią, że jest napisana jak tragedia grecka, taka klasyczna, i wyróżniają tam różne akty i coś w tym ciekawego jest. Inni mają różne podziały i znowu całe tomy, mnóstwo stron na ten temat napisano. Nie ma to dla nas większego znaczenia. Ale być może ja tak, kiedy patrzyłem na to i czytałem, to też wybrałem pewien sposób patrzenia, albo coś, co jest prawdą, nie jakby bez odniesienia do tego, jak tą księgę dzielić, ale bardzo ważną liczbą w tej księdze jest liczba 7. Jest ona w pewnym sensie, można powiedzieć, zorganizowana według 7, według siódemki, tak? I wiemy, że liczby mają swoje znaczenie, mają symboliczne znaczenia, mają swoje biblijne znaczenie i liczba 7 jest oczywiście w Biblii taką liczbą pełni, ale też bierze się przede wszystkim z tej pierwszej księgi rodzaju, kiedy Bóg stworzył świat, tak, uporządkował świat, w 6 dni siódmego odpoczął. I w Ewangelii Jana też jest mowa ona zawiera 7 przemówień Jezusa. Mówi o 7 cudach, tak? W Ewangeliach synoptycznych tych cudów jest, tam co chwila się jakiś cud dzieje, w Ewangelii Jana cudów jest dużo mniej wymienionych, ale jest mowa o 7 cudach, których Jezus dokonał. 7 razy Jezus mówi, posługuje się taką frazą, ja jestem. I też będziemy o tym mówić. Ja jestem chlebem życia, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem, tak? I ta fraza ja jestem też ma swoje odniesienie do Bożego imienia Jahwe, JHWH, tak? Które po grecku było, w greckiej Biblii było zapisane właśnie ja jestem, ego eimi. I Jezus tą frazę wypowiada 7-krotnie w Ewangelii Jana, podkreślając właśnie też to, kim jest. I do tego też przejdziemy. Jest mowa o 7 mesjańskich tytułach przypisywanych Jezusowi. Jest mowa, 7 razy są różne święta żydowskie. Czy akcja dzieje się w ciągu jakby nie 7 różnych świąt, ale 7 odsłon kilku różnych świąt, tak? Tam Pascha jest kilkakrotnie wymieniona, ale 7 razy dzieje się coś właśnie według tego. Więc nawiązuje ona do 7 dni stworzenia, ale też, jeżeli byśmy patrzyli na Stary Testament i budowę świątyni, to świątynia była poświęcana w ciągu 7 dni. Więc liczba 7 i w ogóle 7 dni, 7-krotność jest związana też bardzo mocno z budową świątyni. I to jest bardzo ważny temat, może właśnie jeden z najważniejszych w Ewangelii Jana, że Jezus jest nową świątynią, jest tą najnowszą świątynią, jest tą jedyną świątynią. Tak? Wiemy, że Jezus mówi w Ewangeliach o zburzeniu tej świątyni, która tam stała, a świątyni swego ciała, o nowej świątyni, tak? Więc jest to temat, który jest w zasadzie w Biblii są takie 3 kulminacyjne momenty całej historii, o której mówi Biblia, i to są właśnie związane z początkiem, że Bóg w 7 dni buduje świątynię, którą jest cały świat, tak? Te stworzenie świata, jak mówimy o tym pierwszym rozdziale, jest mową o tym, jak Bóg zbudował w 7 dni świątynię, w której zasiadł i umieścił swoich kapłanów, Adama i Ewę, swój obraz w tej świątyni i cały świat jest jego świątynią. I wiemy, że no, ten obraz nie wytrzymał próby bycia obrazem i świątynia, zostali oni wygnani, tak, stamtąd. Kolejną kulminacją historii biblijnej jest budowa tej świątyni w Jerozolimie. Tak, wszystko później po upadku, po zniszczeniu zaczyna się, jakby jest nowy początek od Abrahama i wszystko idzie przez to wszystko Mojżesza aż do Dawida, którego syn w zasadzie Salomon znowu buduje świątynię, poświęca ją w 7 dni. Ta świątynia wewnątrz jest, wyobraża ogród, tak? Tam są jabłka granatu, tam są kiście winogron, tam są oczywiście, więc nawiązuje do tej świątyni ogrodu Eden i znowu staje się miejscem Bożej obecności, tak jak ogród Eden był miejscem Bożej obecności. I wiemy, że znowu ta kulminacja znowu nie osiąga swojego celu, znowu to się wszystko sypie i niszczy, świątynia jest zniszczona i Boża obecność, Boży naród idzie na wygnanie, Boża obecność odchodzi. I później każda świątynia kolejna budowana, Nechemiasza czy Heroda, piękna wielka świątynia, nie są już tym samym, czym była świątynia Salomona, aż przychodzi Jezus i buduje nową świątynię swojego ciała, która też została zniszczona, ale zostaje w 3 dni odbudowana przez zmartwychwstanie. I to jest jeden z takich właśnie głównych znowu tematów Ewangelii Jana, o którym będziemy mówić. Kochani, przejdźmy do tak zwanego prologu, tego, czego słuchaliśmy, wersetów od 1 do 4. Jest to nazwane prologiem, wstępem do Ewangelii Jana, wstępem, który znowu właśnie narzuca, pokazuje temat, pokazuje to, co Jan chciał powiedzieć. I to są 4 wersety, a nawet jeżeli to zawęzić do 1 wersetu tylko, to jest chyba najkrótszy wykład teologii, jaki słyszałem, a jednocześnie taki, który właśnie można by omawiać, myślę, że całymi dniami. My spróbujemy w kilka minut poświęcić temu. Jan poświęcił temu, można powiedzieć, jedno zdanie, ale właśnie tak bardzo głębokie. Większość nas zna to zdanie, tak? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Tak mówi większość naszych przykładów. Nowsze przykłady, takie jak przykład ekumeniczny na przykład, on bardzo ciekawie mówi, na początku było Słowo, a Słowo było zwrócone ku Bogu i Bogiem było Słowo. Ono było na zawsze zwrócone ku Bogu. Więc widzimy, że to, co nasze przykłady mówią u Boga, że było u Boga, w takim jakiś statyczny sens przydają, że Słowo było gdzieś tam u Boga. Nowsze przykłady, zgodnie z tym, co mówi grecki tekst, oddają to u w sposób taki dynamiczny, że było ku Bogu. I rzeczywiście ten chyba przyimek po polsku by to było, nie znam się do końca na tym, pros grecki, on oznacza pewien kierunek, pewien zwrot w jakąś stronę. I polski odpowiednik najbliższy byłby ku, w kierunku czegoś, a nie u. Te tłumaczenie u Boga, ono pochodzi z łacińskiego, z Wulgaty. Jedno z pierwszych tłumaczeń na łacinę tłumaczyło właśnie u w taki statyczny sposób i to później przeszło do naszych przykładów, ale to szczegół. Więc o czym Jan mówi? Jan daje nam krótki wykład z teologii na temat, dzisiaj byśmy powiedzieli, Trójcy Świętej. I taki krótki wykład z teologii dzisiaj też ja wam szybciutko spróbuję dać na temat Trójcy Świętej. Wszyscy myślę, że myślimy, czy wierzymy w Trójcę w taki czy inny sposób. I oczywiście ktoś powie, no nie ma takiego słowa Trójca w Biblii. Rzeczywiście nie ma takiego słowa Trójca w Biblii, to jest prawda. Aczkolwiek ten pierwszy werset bardzo wyraźnie nawiązuje do tego, co my próbujemy oddać, używając słowa Trójca. Tak? To jest coś, co znowu nie jest proste. My próbujemy złapać pewną duchową rzeczywistość w nasze ludzkie, ograniczone słowa i to, co najlepiej, jak nam się udało, to mówimy o Trójcy. Ale cały ten werset rozpoczyna się od tego, że mówi na początku. I to jest bardzo też ważne, dlatego że to na początku oznacza kilka rzeczy. Oznacza to, że odnosimy się do tej księgi rodzaju, o której mówiłem. Oznacza mowę o nowym stworzeniu, o tym, że coś powstało na nowo. Ale też właśnie warunkuje to, co Jan mówi dalej. Bo Jan mówi o tym, co... w jaki sposób jako stworzenie możemy postrzegać Boga. Wiecie, Bóg jest poza stworzeniem, tak? Jeżeli coś jest niestworzone, to jest Bóg. I teraz nam, stworzeniu, jest bardzo ciężko mówić o tym, co jest niestworzone. Nie to, że jest ciężko, my nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć na ten temat. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic o Bogu. I ludzie, jako ludzie nie bylibyśmy w stanie nic powiedzieć o Bogu, gdyby nie Jezus, tak? Dlatego, że to jest kolejny właśnie temat, czy temat tego prologu jest taki, że Słowo stało się ciałem, później będziemy czytać. Czyli właśnie to, o czym nie jesteśmy w stanie niczego powiedzieć, po to, żebyśmy mogli coś na ten temat powiedzieć, przybrało formę zrozumiałą dla nas. Bo my nie rozumiemy tego, co niestworzone. To dzisiaj w takiej współczesnej nauce odpowiednikiem tego może byłoby to, że wiecie, jedna z najbardziej takich powszechnych teraz teorii przyjmowanych naukowych o stworzeniu świata jest ta teoria wielkiego wybuchu. I naukowcy mówią, my możemy mówić o wszechświecie po wybuchu, ale nie możemy nic powiedzieć o wszechświecie przed wybuchem. Dlatego po prostu, że no, wydarzyło się coś i my nie jesteśmy w stanie sięgnąć poza ten punkt. Nie możemy nic powiedzieć na ten temat. Możemy mówić o tym, co tu zaobserwujemy, co ma dla nas sens, ale możemy coś tam myśleć o tym, co mogło być przed, ale nic pewnego na ten temat nie jesteśmy w stanie powiedzieć. I podobnie jest właśnie z Bogiem, tak? Ewangelia Jana podkreśla, że nikt nie może mówić o Ojcu, tylko ten, który wstąpił i stąpił, który był u Ojca, który widział Ojca. On może coś na ten temat powiedzieć, bo on był za tym punktem, tak? On był tam i przyszedł tu i może nam coś powiedzieć. My nie możemy wybiec tam. Więc też kiedy Jan mówi na początku i dalej mówi o Jezusie, o Słowie, to na początku kwalifikuje to, że teraz mówimy ograniczonym językiem. Teraz mówimy o nie tym, co było przed, tak do końca. Możemy myśleć o tym, co było przed, jaka jest Trójca w takich relacjach właśnie poza stworzeniem, ale będziemy mówić o tym, co, jak to wygląda dla nas. I mówi, na początku było Słowo. To pojęcie słowo, no, rozumiemy w języku polskim, czym jest słowo. Słowo to jest to, co wypowiadamy, to, co ja wypowiadam. Natomiast czy wy wypowiadacie, co każdy człowiek wypowiada i co sprawia, że w ogóle w pewnym sensie istniejemy my, istnieje cywilizacja jakaś. Gdyby nie było możliwości komunikacji, to nie udałoby się nam nic osiągnąć tak naprawdę, tak? Zresztą historia o wieży Babel pokazuje bardzo wyraźnie, że żeby coś zniszczyć, to wystarczy zniszczyć komunikację między ludźmi. Kiedy ludzie, taka mała dygresja, kiedy ludzie przestają ze sobą rozmawiać, przestają się rozumieć, to wszystko się rozpada. Tak, i historia nasza pokazuje, wojny, nieszczęścia najczęściej są związane z tym, że jacyś ludzie nie byli w stanie usiąść razem i porozmawiać ze sobą, wyjaśnić sobie pewnych rzeczy i to doprowadza do wojen, do konfliktów, do rozpadów, do niszczenia relacji. To właśnie, że brak jest prób komunikacji i zrozumienia tego, co ktoś mówi do nas oczywiście, bo komunikacja ma nam się czasami wydaje, że najważniejsza komunikacja to jest to, co my wypowiadamy w czyimś kierunku, ale dużo częściej ważniejsze jest to, co ludzie mówią do nas i jeżeli tego nie umiemy usłyszeć i zrozumieć, to też jest problem, ale to tak na zasadzie dygresji. Słowo. Jan używa pojęcia słowa, które ma jakby takie, miało też takie podwójne znaczenie. Dzisiaj dla nas może ma tylko lingwistyczne, ale ono nawiązywało z jednej strony do filozofii greckiej, tak? I w greckiej filozofii słowo było takim pojęciem, które zawierało w sobie, czy uważane było za pewien racjonalny pierwiastek, dzięki któremu wszystko istnieje. Tak, stoicy, filozofowie uważali, tak nazywali logos, słowo, coś, co według nich sprawiało to, że świat w ogóle istnieje, że świat jest, że istnieje życie, że ten cały świat się kręci. W takim bardziej platońskiej filozofii słowo było odzwierciedleniem tej idealnej rzeczywistości. Tak? Jeżeli wiecie, to u Platona to jest ta idealna rzeczywistość i to takie kiepskie odzwierciedlenie, którym jest fizyczny świat. Więc słowo opisywało tą ideę, to coś, co jest doskonałe. Więc na pewno Jan nawiązuje do tego, pisząc w takim świecie, gdzie byli ludzie, którzy się tym interesowali. Ale również na pewno Jan nawiązuje do biblijnej teologii i zwłaszcza takiej wyrażonej właśnie w wersecie z Izajasza, 55 rozdział, 10, 11 werset. Izajasz mówi, czy Bóg mówi przez Izajasza takie słowa, jak pada deszcz i śnieg z nieba i tam nie powraca, dopóki nie nawodni ziemi, nie uczyni jej urodzajną i nie zapewni wzrostu jej plonów, aby dała ziarno dla siewcy i chleb na pokarm, tak będzie ze słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie bezowocnie, zanim nie wykona tego, co chciałem i nie osiągnie celu, w jakim je posłałem. Tak więc w biblijnym takim zrozumieniu słowo, Boże Słowo zwłaszcza, to jest to coś, czego używa Bóg, żeby zmienić rzeczywistość. Tak, Boże Słowo nie powraca bezskutecznie. Jeżeli Bóg coś wypowiada, posyła jakieś słowo, to ono wykonuje swoją pracę, ono zmienia. Ono naprawia, tak, przede wszystkim. Ono sprawia, że rzeczy dzieją się. Zresztą jak właśnie czytamy o tym pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, to Bóg mówi i coś się dzieje, tak? Bóg nazywa pewne rzeczy, porządkuje, mówi, wyznacza im miejsce i te rzeczy się dzieją. Więc słowo tutaj jest w takim sensie jest czymś, co, tak jak mówimy, zmieni rzeczywistość. I na początku było to słowo i słowo było zwrócone ku Bogu i Bogiem było słowo, czytamy w tym pierwszym wersecie. I myślę tutaj, moje takie przemyślenia na ten temat są takie, że to podkreśla właśnie dwie rzeczy. Ta fraza, słowo było zwrócone ku Bogu, oznacza to, że i tutaj powiem coś, co też doprowadziło do pewnej herezji w Kościele, ale słowo zwrócone ku Bogu oznacza słowo i Chrystusa, który jest w pewnym sensie podporządkowany Bogu. Ale to jest kwalifikowane tym słowem na początku. Czyli kiedy mówimy o stworzeniu, kiedy mówimy o tym, co Jezus miał wykonać tu pośród nas, to tak jak Ewangelia Jana mówi, Jezus mówi, ja nie robię nic, czego nie robi Ojciec. Tak? Niech Twoja wola się dzieje, a nie moja. Więc Jezus, będąc na ziemi, będąc wcielonym Słowem, będąc posłanym Słowem, w jakimś sensie uważał się za wykonującego wolę Ojca, podporządkowanego Jemu, ale nie w takim sensie, wiecie, była taka jedna herezja, takie ładne słowo, subordynacjonizm, która twierdziła właśnie, że jest Bóg Ojciec, który jest najważniejszy, potem jest Syn Boży, który jest Mu podporządkowany i że to jest wieczne, to jest przed początkiem, tak już było. I myślę, że Jan, kiedy mówi na początku, nie, w stworzeniu tak jest, Chrystus w pewnym sensie jest ku Bogu, podporządkował się z własnej woli Ojcu, ale nie jest podporządkowany w takim sensie, wiecie, jak to tak jak mówię, to Kościół określił jako herezję. Jezus i Bóg są takim samym, są równi sobie w naszej teologii, w tym sensie istoty swojej, tak? Są równi sobie. Natomiast Jezus, kiedy stał się Słowem, podporządkował się Ojcu, pokazał nam to, co ma być częścią naszej rzeczywistości. Wiecie, nasz problem ludzi jest taki, że my się nie umiemy podporządkować. My nie umiemy przyjąć, raz, że się nie umiemy podporządkować przede wszystkim Bogu, ale nie umiemy przyjąć tego, co czasami musimy albo powinniśmy przyjąć. My się buntujemy. To jest coś, co nam nie daje żyć. Tak? Że my byśmy chcieli, żeby było tak, jak my chcemy. My byśmy chcieli, żeby... My jesteśmy bogami w tym sensie. Staliśmy się jak bogowie, kiedy, tak jak ten wąż powiedział Ewie, że będziecie jak Bóg, w tym sensie, że od tego momentu, kiedy zjedliśmy z tego drzewa, to nagle zaczęliśmy uważać, że to my wiemy, co jest dobre, a co złe. Że to w nas jest takie zrozumienie tego, co jest dla mnie dobre i co jest dla mnie złe. I nasza obecna kultura, taka właśnie liberalna, nam to potwierdza, tak? W nas się wpaja, że to ty najlepiej wiesz, co jest dla ciebie dobre. To ty zajrzyj w głąb swojego serca i tam zobaczysz, co jest, kim jesteś tak naprawdę. To nie, nikt cię nie może zdefiniować z ludzi wokół ciebie. To ty sam. I jest w tym jakaś prawda. To nie, bo to nie o to chodzi. Wcześniej było inaczej. Kiedyś we wcześniejszych wiekach, że tak powiem, to było tak, że ludzi definiowały instytucje, tudzież inni ludzie, tak? Czyli to władca i król, despota definiował, kto jest kim i kim ma być, tak? Ty masz być chłopem, ty szlachcicem. To Kościół był jakąś instytucją, która definiowała, co ma, jak ma wyglądać, czy różne inne religie, tak? I to nie było to, myślę, co Bóg miał na myśli. I jest to pewien postęp, kiedy mówimy, że jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy sami za siebie decydują, ale to jeszcze nie jest ideał. Ideał to jest, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu definiować to, kim jesteśmy, co jest dla nas dobre. I to nie jest proste. To jest jakby inny temat, rozpoznać głos Ducha Świętego. O tym czasami też mawialiśmy. I to nie jest proste, ale ale podporządkowanie, zwrócenie się ku Bogu, to jest coś, co powinno być każdym z nas. Więc słowo było zwrócone ku Bogu. Ono było zwrócone ku Bogu i dalej mówi, i Bogiem było słowo. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, że to zwrócenie ku Bogu nie jest formą jakiejś niższości słowa, niższości Chrystusa, jakiegoś podporządkowania, to mówi nam apostoł, że to słowo, ten Chrystus był Bogiem. I teraz pewnie jak ktoś z was rozmawiał ze świadkami Jehowy, a pewnie niektórzy rozmawiali, to wiecie, że oni zaraz powiedzą, haha, ale tam nie ma rodzajnika, więc to nie jest tak, że on jest Bogiem. I tutaj jak mówię rodzajnik, to wkraczamy na grząski grunt w takim sensie, że w języku polskim nie ma rodzajników tak naprawdę. My nie do końca jakby wiemy, o co chodzi z tym rodzajnikiem, dlaczego on miałby być albo miałoby go nie być. I tutaj taka gramatyczna dygresja. Ten rodzajnik grecki, on funkcjonuje trochę tak jak w języku angielskim, jeżeli znacie angielski, albo najbliższym polskim odpowiednikiem byłby nasz taki zaimek wskazujący, tak? Czy mamy zaimki wskazujące ten, ta, to, tak? I kiedy mówimy, chcemy mówić o czymś konkretnym, to mówimy ta maseczka, tak? Ja nie mam na myśli jakichś maseczek wszystkich. Jak mówię maseczki, to mam na myśli wszystko, co jest na waszych twarzach, ale kiedy mówię ta maseczka, no to wszyscy wiemy, że ja mówię nie o tej, co u Kasi wisi na buzi, nie o tej, co wisi u Agnieszki na buzi, tylko tej, co mam w ręku, tej konkretnej, tak? I tak funkcjonuje trochę rodzajnik. Rodzajnik czy w angielskim, czy myślę w greckim. Kiedy jest, to znaczy, że jest mowa o jakiejś konkretnej rzeczy, o konkretnej tej właśnie, o której mówimy, nie o jakiejś tam bliżej nieokreślonej, tylko tej. Więc byśmy powiedzieli, że to, jeżeli nie ma, że z rodzajnikiem byłoby, że słowo było zwrócone ku Bogu i tym Bogiem było słowo. Tak? Gdyby był rodzajnik. Ale chodzi właśnie o to, że Chrystus nie jest tym Bogiem. Nie jest Ojcem. Znowu, to była kolejna herezja, którą Kościół się zmagał, to był tak zwany modalizm, czyli ktoś stwierdził, jeżeli jest jeden Bóg i jest Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty, to znaczy, że no nie może być trzech, więc kiedyś on był Ojcem, później jak stąpił na ziemię, to został Synem i w niebie tam nikogo nie ma, bo Syn był na ziemi. Tak upraszczam mocno, ale jakby o to w tym wszystkim chodziło. A jak Syn się zamienił w Ducha i Duch też jest Bogiem i tu zachowujemy, że jest jeden Bóg, tak? Tylko on miał trzy odsłony, ale to, czyli jak jest Duch, to nie ma Syna i Ojca w tym momencie, tylko jest Duch. Jak był Syn, to nie było Ducha i rozumiecie, że on miał trzy funkcje przyjmował. I tutaj myślę, że Jan wyraźnie też mówi, Jezus nie jest tym Bogiem, tym Ojcem, tym Bogiem w sensie Stwórcy, Ojca, tego, o którym mówimy Bóg Ojciec, tak? Ale jest Bogiem tak jak Ojciec, tak? I to jest nasza taka prawidłowa nauka o Trójcy. My mówimy, Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, tak? Tak, czyli i Jezus jest Bogiem, i Duch Święty jest Bogiem, i Ojciec jest Bogiem, a jednocześnie oni są wszyscy jednym Bogiem. I to jest trudne do wyrażenia w ludzkich słowach, ale myślę, że to można tak przyjąć. Więc apostoł Jan mówi, Bogiem było słowo w sensie nie, że Chrystus był Bogiem, tym Ojcem, ale że też jest Bogiem jak Ojciec. I tutaj jest to znaczenie tego braku tego rodzajnika, który oznaczałby, że odnosi się do konkretnego Boga Ojca. No, może wam to zagmatwałem, może wyjaśniłem, sam już nie wiem, ale nieważne. Nie, w każdym razie chodzi o to, że Jezus jest Bogiem i Ojciec jest Bogiem i to są dwie osoby, choć jedna. I tak jak o tym mówimy, to sami tego do końca nie rozumiemy. I dalej znowu w drugim wersecie tego prologu Jan jakby jeszcze raz podkreśla, ono, to słowo było na początku zwrócone ku Bogu, tak? Czyli w stworzeniu Jezus jest w jakimś sensie podporządkował się Ojcu, przyszedł, aby wypełnić Jego wolę. Przez nie wszystko się stało, aby z Niego nic się nie stało. Podkreślając właśnie też to, że rzeczywiście ten nowy świat, ta nowa era, to, w czym żyjemy dzisiaj, dla nas to się nie wydaje nowe, ale, ale właśnie przyjście, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zmieniły radykalnie świat wokół nas. Sprawiły, że nowe stworzenie się odbyło. My jesteśmy dzisiaj nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem, choć wydaje nam się, że ci ludzie, którzy żyli przed Chrystusem i my niczym się nie różnimy i może w wielu kwestiach się nie różniliśmy, ale w duchowym sensie się różniliśmy radykalnie. My jesteśmy nowym stworzeniem. I o tym też będzie mowa. Więc Chrystus stwarza wszystko. Chrystus stwarza ten nowy świat. My jeszcze żyjemy, można powiedzieć, na pograniczu dwóch rzeczywistości. Tak? Mamy w sobie nowy świat, ale żyjemy w starym świecie. Dlatego modlimy się o chorych, o potrzebujących, o tych, którzy, czy o tych, którzy zostali, ale ich bliscy odeszli. Natomiast przyjdzie taki moment, że wszystko już będzie nowe. Ten nowy świat będzie nowym światem i wtedy tam nie będzie nic, co nie stało się tam, nie weszło tam przez Chrystusa. Dlatego w Nim, przez Niego wszystko się stało i przez Niego wszystko się stanie. Tak? On też, ten werset mówi pewnie o tym, czy niektórzy uważają, że mówi o obecności Chrystusa przy stworzeniu, w sensie tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, ale nie wiem, wydaje mi się, osobiście, że być może Jan mógł mieć na myśli to nowe stworzenie i to, że rzeczywiście w nowym stworzeniu, kiedy ono nastanie, tam nie będzie nic, tam nie wejdzie nic, co by nie było z Chrystusa i przez Chrystusa. Tak? Nie ma takiej możliwości. Nowe stworzenie jest tylko przez Chrystusa. I dalej tutaj mamy trochę inną interpunkcję niż w waszych pewnie tłumaczeniach, warszawskich zwłaszcza, dlatego że ten trzeci werset jest tak, przez nie wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało, kropka, a później to, co się stało w nim, było życiem. To, co się stało w nim, było życiem. Te wasze przykłady najprawdopodobniej mówią, przez nie się wszystko stało, bez niego nic się nie stało, co się stało, kropka, w nim było życie. To widzicie, jest pewna różnica w tym i znowu problem mamy taki, że jak już mówiłem jednokrotnie w greckim oryginalnym tekście nie było kropek i przecinków. Oni nie znali takich znaków interpunkcyjnych, nie było nawet przerw między słowami, więc te interpunkcje się różnią. To tłumaczenie, z którego ja czytam, ekumeniczne, ono ma taką odnośnik, który mówi, że do trzeciego wieku w tych najstarszych manuskryptach oni myślą, że taka była interpunkcja właśnie, że przez nie wszystko się stało, bez niego nic się nie stało, kropka. To, co się stało w nim, było życiem. I to rzeczywiście ma sens, tak? To wszystko, co się w nim stało, było życiem. Jeżeli mówimy o życiu, tak jak mówiliśmy o śmierci w sensie biblijnym, tak samo życie ma swoje znaczenie w sensie biblijnym, tak? Życie to jest nie tylko to, że my się poruszamy i funkcjonujemy, że nie wiem, jakaś elektryczność i biochemia w naszym ciele sprawia, że coś się dzieje, a później nagle te procesy zanikają i umieramy, ale życie jest czymś więcej, tak? Życie jest naszą samoświadomością, czymś, czego nauka nie jest w stanie określić, czym ta nasza świadomość tak do końca jest, tak? Jak to funkcjonuje, skąd ona się bierze, co sprawia, że każdy z nas jest świadomym innym człowiekiem, który ma swoje własne myśli i postrzega świat na swój własny sposób, trochę inaczej może niż każdy inny człowiek. Tego nie jesteśmy tak naukowo w stanie wyjaśnić, ale życie w Biblii to jest nawet jeszcze coś więcej. Właśnie życiem jest Chrystus, tak? Tak wyznajemy w Kościele. Życiem jest Chrystus, tym prawdziwym życiem. Tym życiem nie tylko w sensie, że ono będzie wieczne, ale że ono będzie prawdziwym życiem. Czasami my tak mówimy, że to ja tam tak w końcu tak naprawdę chciał żyć. Tak naprawdę w takim sensie wyrwać się z tej szarej rzeczywistości i nie wiem, jakoś tak poczuć, tak? Niektórzy te prawdziwe życie to stymulują różnymi środkami i myślą, że to teraz to ja naprawdę żyję, bo jest imprezy na imprezę, tak? I ciągle coś się dzieje i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to prawdziwe życie w końcu mija i czasami zamienia się w koszmar, ale prawdziwe życie jest w Bogu, prawdziwe życie jest w Chrystusie. Prawdziwe życie, to, co się w nim stało, to, czego on dokonał, jest życiem. I już nam mija 45 minut mojego gadania, więc już szybko kończę. I czwarty werset, do którego nawiążę, ale który pewnie jeszcze też powróci do nas, Życie zaś było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. To są takie obraz, który przewija się w Ewangelii i też w tym pierwszym rozdziale ciemności i światłości. Tak? Światłości i ciemności. Światła, które jest życiem, które jest symbolem byśmy powiedzieli życia. To nie była wielka... Dlaczego słońce kiedyś było Bogiem? Dlatego, że ludzie bardzo szybko rozpoznali, że bez światła nie ma życia. Tak? Bez światła nic nie rośnie. Bez światła ten świat nie mógłby istnieć. A tym światłem, które znali, było słońce. Tak? W taki naturalny sposób. Światło to jest czymś, co sprawia, że rzeczy żyją, że życie się rozwija, że coś się dzieje. Więc jest to pewna metafora właśnie tego, że światło jest życiem. Przeciwieństwem światła jest ciemność. Tak? Ciemność, która jest przerażająca i straszna. My dzisiaj, żyjąc w świecie elektryczności, mamy wszędzie światło dookoła. Siedzimy, dopiero jak idziemy spać, to gasimy, a nawet i wtedy niektórzy tam jakąś gdzieś lampkę zostawią, żeby się na wszelki wypadek świeciło na korytarzu czy gdzieś tam, nie? Ale my sobie nie umiemy też wyobrazić takiego, wiecie, starożytnego człowieka, który nie miał prądu i który po zapadnięciu zmroku nagle świat zamieniał się w coś strasznego, tak? Od czego oddzielają cię tylko ściany twojego domu, czy namiotu, czy krąg płonącego ogniska, a tam słychać jakieś dzikie zwierzęta, jakieś odgłosy, które, nie wiem, do dzisiaj jak ktoś idzie nocować w lesie, jak mieliście takie doświadczenia nocowania w lesie, to leżysz w tym lesie i słyszysz dziwne dźwięki, które nie pasują do niczego i zaczyna pracować nasza wyobraźnia i ten świat jest straszny, dziki, taki morderczy wręcz, tak? Jest chaotyczny, jest tam nie wiadomo co jest, bo nie widać, tak? I ta metafora właśnie Boga, który jest światłem, Boga, który rozjaśnia, który daje życie, ale też rozjaśnia rzeczywistość, pokazuje nam rzeczywistość, który coś, co w nocy wydaje się straszne, później nastaje ranek, idziemy w to miejsce zobaczyć, co tam takie straszne odgłosy wydawało, jakie te potwory, które gdzieś tam się lęgły w nocy i nagle znajdujemy, nie wiem, puszkę starą, która wiatr w nocy gdzieś tam sprawiał, że uderzała o kawałek drewna i wydawało odgłosy, które dla nas były potworami, smokami i skradającymi się mordercami, tak? Ale światło nagle obnaża, że nie ma się czego bać, że to jest wszystko oczywiste. I oczywiście Bóg jest światłością, tak? Wiemy, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze Synaj, to kiedy zstąpił, to musiał zasłonić twarz, dlatego że ta Boża światłość sprawiła, że jego twarz świeciła tak, że nikt nie mógł na nią spojrzeć, tak? Kiedy czytamy o objawienia, kiedy Ezechiel na przykład spotyka Boga w księdze Ezechiela, tak, to mówi, że gdzieś tam w wielkiej światłości widzi zarys jakby człowieczy, tak, jakby człowieka kogoś, jakby jakiejś postaci, która gdzieś tam w wielkim blasku jest i nie wiadomo tak do końca, czy jest człowiekiem, czy nie jest, ale ma jakieś takie zarysy, więc Bóg jest światłością, tak? I światłość jest życiem, jest związana z życiem bezpośrednio. Więc ciemność nie jest w stanie zwyciężyć światłości, tak? Tak jak tam, gdzie jest źródło światła, tam ciemność się cofa. A życie, to Boże życie jest światłością ludzi, która daje nam poznać naszą rzeczywistość i rozjaśnia nagle, pokazuje nagle prawdziwe kształty. W tym sensie też Bóg oświeca nas, w tym sensie też, że nagle my możemy zobaczyć, kim mamy być i kim jesteśmy, kim Bóg chciałby, żebyśmy byli. Tak, pewne rzeczy, kiedy odnajdujemy Boga, kiedy rodzimy się z Boga, kiedy na nowo się rodzimy, jak to mówi Ewangelia Jana, to pewne rzeczy stają się wyraźniejsze. I kochani, dobrze, koniec tej teologii skomplikowanej. Jeśli by tak pomyśleć, ale co z tego wynika dla nas dzisiaj, co z tego wynika dla mnie w moim domu? Wynika coś oczywistego, myślę, coś, co rozumiemy, że ten ten wielki i potężny Bóg, który jest poza stworzeniem, który jest światłością, który rozprasza ciemność, stał się ciałem, wszedł w ten początek. Przyszedł, żeby wyjaśnić nam to, kim jest Bóg. Bez Niego żylibyśmy w ciemności, w niezrozumieniu, w strachu, w takiej ślepocie tego, kim jesteśmy. On sprawia różnicę. Staje się tym, ten, który był Bogiem, tak jak Bóg, który nie jest stworzony, stał się nagle stworzeniem i po to, żebyśmy my mogli cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale przede wszystkim nawet nie chodzi tu o to, żebyśmy mogli o czymś mówić, możemy mówić fajne rzeczy o Bogu, ale po to, żebyśmy mieli to życie, żebyśmy mieli światło, żebyśmy żyli. To nie byłoby możliwe, gdyby On nie przyszedł w ciele, opowiedzieć nam o tym, czego nikt z nas nie może opowiedzieć, bo nikt z nas nie był tam u Boga. Nikt z nas i nigdy nie będzie. Nikt z nas nigdy nie wyrwie się poza stworzenie. My zawsze będziemy w tej sferze stworzenia. Jezus jest tym łącznikiem między tymi dwoma sferami, między niebem a ziemią, tak? Między miejscem, gdzie jest niestworzony Bóg. I chociaż niebo też jest stworzone, tak? Niebo też jest częścią stworzenia. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Niebo również jest stworzonym miejscem. Bóg jest ponad niebo, można powiedzieć. I za to możemy Mu dziękować, za to możemy Mu oddawać chwałę i powinniśmy, że, jak mówię, nie wiem, na ile to jest dla nas realne, ale powinno być. O tym sobie musimy przypominać. Czasami wystarczy pomyśleć sobie, kim bylibyśmy, gdyby nie Jezus. Kim bylibyśmy? Gdzie bylibyśmy? Myślę, że to jest takie dobre, kontrolne pytanie często dla nas. Czy rzeczywiście Jezus jest dla nas rzeczywisty? Jeżeli zapytamy siebie, kim bym był, gdyby nie Jezus, jeżeli odpowiedzią na pytanie jest, dalej byłbym tym, kim jestem, no to coś się nie zmieniło w nas. Ja nie mówię, że to muszą być jakieś dramatyczne zmiany. Nie wiem, byłbym mordercą i nie wiem, kimś tam, tak? A nie jestem. Ale myślę, że uczciwie zadane pytanie na temat tego, kim bym był, gdyby to życie i światłość nie wlała się w moje życie, pozwala nam czasami, czy często uzmysłowić sobie, co Jezus w naszym życiu zrobił. Kim jesteśmy dzisiaj? Kim jeszcze możemy być? I to jest ważne pytanie, które musimy sobie zadać.